Radiowy kinematograf.
Krzysztof Zanussi i Wojciech Kilar, dwaj wybitni artyści, których łączymy przede wszystkim z polskim kinem. Chociaż ich działania, zarówno kompozytorskie Kilara, jak i artystyczno-pedagogiczne Zanussiego, daleko poza kino wykraczają. Przez lata tworzyli wyjątkowy duet, w którym wyobraźnia filmowca spotkała się niemal idealnie z fantazją kompozytora. Od czasu pełnometrażowego debiutu w 1969 roku, czyli filmu Struktura kryształu, Krzysztof Zanussi współpracował z Wojciechem Kilarem przy każdym swoim filmie. 35 pełnych fabuł, 8 odcinków serialu telewizyjnego, opowieści weekendowe, nie licząc spektakli teatru telewizji, filmów krótkometrażowych i etiud. Wyjątkowe porozumienie, przyjaźń? Mówił o tym Krzysztof Zanussi w czasie spotkania w kinie za rogiem Café w Rzeszowie. To małe, wielkie kino przygotowało kilka wydarzeń, które przypominały Wojciecha Kilara, jego dokonania artystyczne, ale także związki z Rzeszowem. Przypomnę, że kompozytor urodził się we Lwowie 93 lata temu, 17 lipca 1932 roku, ale od 1945 roku mieszkał przez kilka lat w Rzeszowie. Tu chodził do szkoły muzycznej, tutaj zdobył pierwszą w życiu nagrodę w konkursie młodych talentów. W Rzeszowie także rozpoczęła się jego droga kompozytorska. O Rzeszowie zresztą nigdy nie zapominał. Często wspominał spędzone w Rzeszowie chwile, podkreślając znaczenie spotkania z profesorem Kazimierzem Mirskim, dzięki któremu stał się kompozytorem. O Wojciechu Kilarze Rzeszów pamięta. W 1998 roku został honorowym obywatelem miasta. Pamiętają o nim także jego przyjaciele artyści, a Krzysztof Zanussi należy do tych bliskich przyjaciół, którzy Wojciechowi Kilarowi towarzyszyli przez długi okres życia. W czasie spotkania z widzami w kinie za rogiem Café Krzysztof Zanussi wspominał między innymi swoje pierwsze rozmowy z Wojciechem Kilarem.
Ja robiłem z nim wszystkie filmy od chwili, kiedyśmy spotkali. Ja sobie wymyśliłem coś, jak to bywa wśród młodych artystów, że dokonam rewolucji jak Kolumb z jajkiem i wszystko odwrócę i zamówię muzykę, która będzie poprzedzała film, czyli najpierw muzyka, a ja potem do tej muzyki będę film kręcił. To miała być Struktura kryształu. Skontaktowano mnie z panem Góreckim. Górecki wysłuchał tego, był trochę zdziwiony, przeczytał scenariusz, wezwał mnie i zaprezentował mi kawałek tej muzyki, jak ją sobie wyobraża. To było świetne po prostu. Do tej pory nie mogę odżałować, że nie mam tego nagrane. Nie nagrałem, ale to było kompletnie nie to, czego ja się spodziewałem. No, a Górecki mówi, no skąd ja mogę wiedzieć, co pan ma w głowie? No jak ze scenariusza? Ja przeczytałem inaczej, na przykład taką beethovenowską, twardą muzykę do Struktury kryształu, która była taka cieniusieńka, lodowa, powiedzmy, taka w nastrojach, no, wielkiej takiej subtelności. No i wtedy powiedziano mi, no jeżeli ktokolwiek pana zrozumie, to może jeszcze Kilar, bo nie wiadomo, co pan chce. No i ja poszedłem do Kilara, Kilar wysłuchał tego wszystkiego. Zapytałem go, czy pan sądzi, że to będzie miało sens. I Kilar powiedział, wątpię. Ale mówi, jak pan się upiera, to ja panu napiszę. No ja jestem zawodowym kompozytorem, więc jak pan zamawiał u mnie coś takiego, to mogę panu napisać muzykę przed filmem. Napisał. Ona była dużo bliższa tego, o czym marzyłem. I używałem jej potem na zdjęciach. W mrozie w Puszczy Kampinoskiej puszczaliśmy playbacki i dostosowywaliśmy ruchy kamery do ruchu w muzyce. Jak to zmontowałem, no to się okazało idiotyczne zupełnie. Zrobił się jakiś film animowany, prawda? Tu cień drzewa, tutaj jakieś tam niskie instrumenty, prawda? No, dęte. Bez sensu kompletnie. No, po tym niepowodzeniu wstępnym, to ja się zachowywałem dyskretnie, a Wojtek tym bardziej. Ja mu posyłałem scenariusz, którego on nie czytał. Czytała jego żona i mu tak troszkę opowiadała, w jakim to jest nastroju. Po czym ja posyłałem, jeszcze te były wideokasety, posyłałem wideokasetę i on mi podawał termin, kiedy będzie nagranie w tym słynnym pałacu December Palace, to się tam nazywa, bo pierwszy sekretarz nazwiskiem Grudzień zbudował taką salę posiedzeń, w którym się nagrywało muzykę do filmu, zanim Wospr zyskał tą wspaniałą teraz siedzibę. Więc to także przyjeżdżałem na nagranie, strasznie zdenerwowany. Wojtek też był zwykle bardzo zdenerwowany, bo oczywiście jak każdy poważny artysta nigdy nie był pewien siebie, był pewien wątpliwości, ale No zwykle graliśmy to, co najważniejsze i od razu wtedy miałem przekonanie, że Wojtek trafił, że jak zawsze trafił. On pisał, ja słuchałem tej muzyki na nagraniu po raz pierwszy i po prostu ona mi się zawsze podobała, nie było wypadku, żebym był rozczarowany. Raz czy dwa miałem poczucie, że jest jej niedosyć i wtedy Wojtek zwykle mówił to weź sobie z innego naszego filmu. I tak żeśmy robili. Ale wiecie Państwo, nasza przyjaźń przetrwała gorsze chwile, no bo ja robiłem Wojtkowi rodzaj wyrzutów, dlaczego ty piszesz takie wspaniałe muzyki dla kolegów, z którymi ja rywalizuję, bo piszesz dla Coppoli, piszesz dla Polańskiego, piszesz dla Wajdy, piszesz dla Kieślowskiego, a ja bym chciał, żebyś pisał tylko dla mnie. A on mi na to powiedział, wiesz, rób takie dobre filmy jak oni, to ja cię tak powiem. No i jeżeli nasza przyjaźń nie pękła po tym, to znaczy, żeśmy się wznieśli ponad nasze ego. Ja przynajmniej musiałem się wznosić. Ja bardzo chętnie recyklowałem jego muzyki do takich drobniejszych filmów. Brałem muzyki z filmów, które już były nakręcone, bo po prostu szkoda mi było, że one gdzieś przepadną. W Cwale na przykład są fragmenty z Hipotezy. No to takie szachrajstwa robiliśmy, bo nigdy nikt tego nie sprawdza. Widz nie zapamiętuje tak na długo danego tematu, więc jak się po paru latach pojawi w innym kontekście, to na ogół nikt go nie poznaje.
Jak mówił Krzysztof Zanussi, dla Wojciecha Kilara najważniejsze były kompozycje klasyczne. Muzyka filmowa stanowiła dodatek, któremu chętnie się poświęcał, chociaż w jego hierarchii ważności nie zajmowała pierwszego miejsca. W oficjalnych filmografiach znajdziemy blisko 180 tytułów filmów fabularnych, do których muzykę stworzył Wojciech Kilar. To filmy rozmaitych gatunków, charakterów i nastrojów. Hubal, ale i Przygody pana Michała, Rejs i Pianista, Giuseppe w Warszawie i Wilcze echa, Pan Tadeusz i Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię. Wszechstronność kompozytorska ogromna.
Byłem w jakiś sposób ojcem chrzestnym jego pierwszych występów za granicą w Niemczech. I mojemu koledze, panu Lilienthalowi, rekomendowałem Wojtka do filmu Dawid, który zresztą dostał główną nagrodę w Berlinie. I Wojtek wtedy zainteresował się muzyką klezmerską, bo takie motywy były mu potrzebne. No i z tego potem powstał Exodus. Bo przecież ten Exodus jest mnie dedykowany, co poczytuję sobie za wielki honor. A jest to jeden z wielkich utworów i wtedy ja zrobiłem Dotknięcie ręki, który jest taką fałszywą rekonstrukcją, znaczy opowieścią, w jakich okolicznościach ten utwór muzyczny mógłby powstać, ale wcale nie powstał, to jest wymyślone. Wymyślone, że to jest dzieło węgierskiego kompozytora, który po wielu latach milczenia na swoje tam 75-lecie pisze takie opus magnum, takie swoje wielkie dzieło. Wymyśliłem to razem z Edwardem Żebrowskim, to nie jest historia rzeczywista. I tam jest wpisany w to utwór Wojciecha, który był jednym z najbardziej grywanych koncertowo utworów, mimo że jest, no, że wymaga ogromnego aparatu wykonawczego, więc jest kosztowny po prostu, bo jest i chór, i pełna obsada orkiestry. No ale wtedy w okresie szczególnie Solidarności był grywany jako taki rodzaj głosu narodu, który mimo wszystko wierzy, że zwycięży. No taka jest idea Exodusu. Z łacińskimi słowami Panie, oto Twój lud przychodzi do Ciebie. To było takie odwrócone wręcz, że najpierw był inny utwór, potem był ten utwór, a potem powstał film, który opowiada o tej całej historii. Przy czym historia, jak mówię, jest troszkę podpatrzona, troszkę zmyślona, bo tam jest cień historii Artura Rubinsteina, którego miałem okazję odwiedzać już w jego ostatnich latach życia, kiedy już był prawie niewidomy, jeździł na fotelu na kółkach i mieszkał w Dolderze, w takim bardzo głośnym hotelu w Zurichu. I ja coś, jakiś motyw wziąłem z jego życia, a drugi motyw to z Karla Orfa, którego no, Carmina Burana jest czymś, co od młodości słuchałem jako utworu klasycznego, a tu nagle w Kolonii ktoś mi pokazuje w konserwatorium, ten pan to jest Karl Orff. Ja nie mogę uwierzyć, że on żyje, bo to się wydawało, jakbym Beethovena zobaczył. A tymczasem on wtedy jeszcze, bo on też zamilkł po wojnie, uznał, że właściwie wyczerpały się możliwości pisania muzyki po tym wszystkim, co się stało w czasie wojny. Więc takie to były te relacje wzajemne, wpływania na siebie wzajemnie. Bardzośmy często o różnych filmach rozmawiali, ale tutaj nie mieliśmy jakichś wielkich rozbieżności. Chyba właśnie to, żeśmy się dobrze rozumieli, wynikało z tego, że mieliśmy podobny gust. Ja bardzo lubię proponować taki termin, który w naszym zawodzie jest użyteczny. My często mówimy, że mamy gust malarski, na przykład do jakiejś epoki, że mamy gust muzyczny, że lubimy jakąś muzykę, a innej nie lubimy. Natomiast istnieje taka kategoria, którą trzeba nazwać gustem do ludzi. Jeżeli ja kogoś poznaję i mam intuicyjnie taki impuls pozytywny i ktoś koło mnie ma podobny impuls, to znaczy mamy wiele wspólnego. Mimo, że to jest niemierzalne, tego nie sposób opisać, ale to się czuje. I myśmy mieli bardzo taki właśnie zbieżny gust, że na ogół te same postacie budziły w nas te podobne uczucia. Chociaż oczywiście w pewnych sprawach żeśmy się różnili. Różniliśmy się w jakiś sposób w wymiarze politycznym, ale to było kompletnie nieważne i niegroźne, bo ja do pewnych ludzi miałem mniejsze zaufanie, on miał większe. Ale ja też nie mam skłonności nikogo potępiać i uważać za postać nieprzyzwoitą, kiedy to jest człowiek, który zaledwie popełniał jakieś błędy. No zawsze mam wrażenie, że pewien umiar w tych sądach jest rzeczą wskazaną. I tu raczej to Wojtek bywał czasami gwałtownikiem, ale też go więcej rzeczy może dotykało niż mnie.
Ciekawym doświadczeniem dla Wojciecha Kilara było spotkanie z kinem amerykańskim. Jego współpraca z Francisem Fordem Coppolą przy filmie Dracula. Do współpracy doszło między innymi dzięki Krzysztofowi Zanussiemu.
Ja znałem wcześniej Coppolę, on oglądał moje filmy, zawsze mnie pytał o tego kompozytora i przy tym Drakuli wydało mu się, że potrzebny mu jest europejski kompozytor z techniką pisania, której wielu hollywoodzkich kompozytorów nie zna, bo tam najczęściej ten kompozytor pisze tak zwaną prymkę, czyli po prostu jednym palcem wystukuje melodyjkę na fortepianie, a potem najmuje się instrumentatora, który umie to zinstrumentować i z tego się robi potężna bryła symfoniczna, ale to jest takie dzieło często na wpół anonimowe. Wojtek oczywiście wstąpił ze swoją techniką pisania, którą zdobył na wielu utworach symfonicznych, które robił. Natomiast ja sam prawie, że byłem świadkiem decyzji Wojtka, która była bardzo dla niego charakterystyczna. On najpierw, kiedy dostał propozycję do Hollywood, powiedział po prostu, mowy nie ma, nie będę sobie nerwów szarpał, osiągnąłem wszystko, co chciałem, nie muszę tam pracować. A myśmy z Kazimierzem Kucem, który był też z Wojtkiem zaprzyjaźniony, przystąpiliśmy do takiej akcji bombardowania go telefonami, że musisz pojechać, to są lata, pierwsze lata naszej niezależności, potrzebujemy rozgłosu, chcemy, żeby o Polsce mówiono, jak jest szansa, nie wolno ci się chować po kątach, tylko masz jechać i zobaczyć, może tam się to uda zrobić. Wojtek bardzo nieszczęśliwy pojechał wreszcie do San Francisco, i następnego dnia dzwoni wesolutki, mówiąc, mieliście rację, wspaniali ludzie, Coppola muzykalny, człowiek, ojciec jego jest prawdziwym kompozytorem, w ogóle to są Europejczycy, czuje się świetnie. A dzień później zadzwonił Coppola do mnie, mówiąc, słuchaj, twój przyjaciel niestety jest w szpitalu, oczywiście stan przedzawałowy, potrzebne są bypassy, możemy mu tutaj to zrobić, ale on się broni, on chce, żeby koniecznie w Chorzowie, bo on ma więcej zaufania do swoich przyjaciół, lekarzy tam na miejscu. No i wreszcie rzeczywiście jego tam zabezpieczono w jakiś sposób. Przyjechał do Chorzowa na tych 5 bypassów, to jest zdaje się maksimum, co można zrobić. Wszystko to mi potem opowiadał, że wiadomo było, że trzeba wyjąć żyłę z nogi i tą żyłę kawałkami włożyć do serca. Opowiadam o tym, bo to jest też dla Wojtka bardzo charakterystyczna przygoda. Mianowicie, kiedy operacja się udała i jego rozbudzano, w nogach tego ojomu w łóżka stały i jego żona i lekarz, który go operował i ktoś tam z dyrekcji szpitala. I Wojtek ledwie mówiąc zapytał, czy wszystko się udało. Oni powiedzieli, ależ oczywiście, sam pan widzi, pan rozmawia, wszystko w porządku. A on zapytał, ale co, wyjęliście mi żyłę z nogi, tak? No wyjęliśmy oczywiście. To dodał Wojtek, jak coś zostało, to ja proszę dla mojego kotka. On był szalonym kociarzem. Po czym oczywiście przyszła kara boska, dlatego że on się także roześmiał i natychmiast zemdlał, bo do bypassów rozcinano mostek. Teraz podobno nie zawsze to się robi, ale wtedy to była reguła. No to nie wolno się było śmiać, bo to był straszny ból. I on potem dzwonił do mnie takim grobowym głosem: Krzysztof, żadnych dowcipów, bo jak się roześmieje, to zemdleje. No i na szczęście to szybko przeszło. Te bypassy były dobrze zrobione. Mam nadzieję, że kotek nie pasł się jego szyło, ale nic nie mogę zaraz, bo on był wobec kotów kompletnie, miał takie stanowisko, no pozwalał im wchodzić na głowę. Wojtek, właśnie to, co chciałem powiedzieć, że byłem prawie świadkiem. On miał propozycję $250,000, bo taka jest jego, była jego stawka. Tę muzykę naszkicował, posłał do Ameryki, zadzwonił producent i coś zaczął grymasić. I Wojtek, który był w ogóle nieprzyzwyczajony do tego, że ktokolwiek wyraża opinię, po prostu on pisał muzykę i koniec, przerwał tą rozmowę i powiedział: wydaje mi się, że nie będziemy współpracować. Na co tamten oczywiście zakrzyknął, że pan zwariował, $250,000, a Wojtek nawet w poprawnej angielszczyźnie powiedział, gdzie ma te dolary, ponieważ miał dosyć i mówił: to żadna różnica dla mnie. I część tej muzyki jest w panu Tadeuszu, mówi. Bardzo dobrze w nim siedzi. Szkoda by było, żebym to zmarnował na jakiś amerykański, dość duży komercyjny film.
Za swoje kompozycje Wojciech Kilar otrzymał bardzo wiele nagród i wyróżnień. 4 razy Nagrodę Orła, 3 razy Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, za muzykę do filmu Pianista Nagrodę Cezara. W 1991 roku Krzysztof Zanussi nakręcił film telewizyjny pod tytułem Wojciech Kilar.
To jest film, który ja wyprodukowałem w zespole produkcyjnym, który się nazywał Tory, który prowadziłem 30 lat. To była państwowa produkcja filmowa i myśmy mieli takie możliwości, żeby samemu inwestować w jakieś filmy. Jak przyszedł czas już wolnego rynku, no to ja zacząłem z tego korzystać, bo miałem doświadczenie. Dużo już wcześniej pracowałem na Zachodzie i cały nasz przemysł filmowy od tej strony był dobrze przygotowany. Myśmy wiedzieli, jak działa ten wolny rynek, w przeciwieństwie do innych branż, w których czasem byli ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tym, jak działa wolny rynek. O tym dzisiaj już z perspektywy tych minionych lat to już można wspominać rzeczy, które no, dla nas są oczywiste, a dla moich studentów nie są. Studenci, jak im daję znaczek do przyklejenia, to nie wiedzą, że trzeba polizać z drugiej strony, bo już stracili to doświadczenie i pytają, jak to mogło nic nie być do kupienia, to co w tych Carrefourach wtedy tam było. No, a wiem, że nie było Carrefourów. Ja nie chcę opowiadać Państwu o moim spotkaniu z Wojtkiem, bo wydaje mi się, że to jest film, ja już ten film mało pamiętam. Zrobiłem go w jeden dzień, więc to jest taki no, reportażyk, właściwie jedna rozmowa w jednym pokoju, którą toczymy o różnych filmach. Przy okazji to Państwu powiem, bo to taka jest, no była radość tej odzyskanej swobody i autonomii. I ja zdołałem ten film zakontraktować poza polską telewizją do 2 innych telewizji, a ja jako Tor byłem jego właścicielem. I myśmy no, w sposób niesłychanie jakby tak zuchwały, dziś bym chyba nie miał odwagi tego zrobić, myśmy grali przed kamerą 3 razy, bo w 3 językach, tę samą rozmowę. Najpierw zadawałem to pytanie po polsku, potem po francusku i potem po niemiecku. Była między nami maleńkie iskrzenie, bo jesteśmy obaj jakby ambitni. Wojtek znał zdecydowanie lepiej ode mnie niemiecki. We francuskim byliśmy porówni, ja chyba lepiej znam od niego angielski. Ale nie obyło się bez tego, żeby Wojtek robił najrozmaitsze dowcipy na temat mojego niemieckiego. I to się zresztą w filmie notuje. Ja oczywiście pokazuję Państwu wersję polską. Ale to była właśnie ten nasz szturm na rynek zachodni, jak tylko nam coś pozwolono takiego zrobić.
W ostatnich filmach Krzysztofa Zanussiego nie ma już muzyki Wojciecha Kilara. Reżyser postanowił, że nie powierzy zadań kompozytorskich innemu artyście.
Na pewno nie będę szukał kontaktu z innym kompozytorem. Miałbym takie poczucie zdrady, nie chciałbym tego zrobić. Wojtek jeszcze zaczynał pisać do Obcego Ciała muzykę. Jest papier nutowy z tytułem i już nic więcej nie było. I on mi potem już radził tylko, co by wziąć z gotowych muzyk i tak zrobiłem, które to tam się do tego filmu przyłożyły, a potem już korzystałem z muzyki Wagnera, ostatnio z muzyki Bacha i chyba jakbym robił następny film, to też tak zostanę przy muzyce istniejącej. Byłbym się jakoś dziwnie czuł, rozmawiając z kimś innym, skoro Wojtka nie mam.
Wojciech Kilar, kompozytor muzyki filmowej, tak najczęściej mówimy. Znacznie mniej wiemy o samym artyście, jego życiu prywatnym, doświadczeniach, poglądach, emocjach, przyzwyczajeniach. Krzysztof Zanussi nieco więcej powiedział na ten temat podczas spotkania w Rzeszowie.
On miał takie życie podzielone. On zaczynał od dosyć takiego, jakby to powiedzieć, no swobodnego żywota. Ja go nie znałem wtedy. Poznałem go właśnie w momencie, kiedy on po pierwszej katastrofie zdrowotnej, to znaczy perforacji żołądka i takiego zagrożenia życia, jakby zmienił tryb życia, poza jednym nie przestał palić. Palił straszliwie dużo papierosów i to oczywiście mogło mieć wpływ na jego śmierć. Natomiast on wcześniej mówi, że miał to życie no bardzo takie, jakby to powiedzieć, rozwiązłe i ten okres w Paryżu, kiedy był studentem Nadii Boulanger, to z Polski, z prowincji wyrwać się do Paryża i mieć tam kontakty z najwyższymi autorytetami muzyki, no to było wielkie przeżycie i on to topił w takich przyjęciach alkoholu, wszystkich szaleństwach, które były wtedy dla nich dostępne. I potem z tym zerwał. Ja już go znałem, kiedy nie brał kropli alkoholu do ust i to przez długie lata. I był takim człowiekiem powściągliwym, już nie miał w sobie tego rozpasania, o którym mi tylko opowiadał, bo to wyglądało niewiarygodnie, żeby taki asceta kiedyś żył tak odmiennie, ale on właśnie miał to i jedno i drugie w sobie. Proszę Państwa, no ale teraz właśnie zabrakło tego Wojtka w działaniu publicznym. On rzadko się angażował. Raz się zaangażował w kampanię prezydencką, pierwszą kampanię profesora Kaczyńskiego. Już w drugiej był bardziej powściągliwy, bo jednak uważał, że to nie jest zadanie artysty, żeby brać udział w wyborach politycznych, że to w tym trzeba mieć swoją autonomię. Miał Wojtek dobre relacje, wielką estymę dla Dutosławskiego, który dla tego jego pokolenia twórców no był takim no jednak troszkę starszym kolegą, który wcześniej zdobył światowe uznanie. Z Pendereckim mieli kontakty no bardzo poprawne, ale no nie powiem, żeby serdeczne. No ale to też jest naturalne, szczególnie, że była między nimi taka paradoksalna asymetria, bo Penderecki miał dużo więcej wykonań koncertowych na całym świecie, chociaż Wojtek no był uważany przede wszystkim za kompozytora koncertowego. Jego grywano w Carnegie Hall, jego grywano w Albert Hall, no, to była jego prawdziwa pasja, a nie te muzyki filmowe. Muzyki filmowe traktował jako rzecz drugorzędną, ale one przynosiły mu niesłychane pieniądze, a Penderecki mniej więcej podobne pieniądze zdobywał na tych salach koncertowych, więc to między muzykami to nie było takie zupełnie proste, ani oczywiste. Bardzo się trudno opowiada o przyjaciołach, dużo łatwiej, kiedy można się na kimś wyzłośliwiać, czy jakieś mu robić przytyki. Natomiast z Wojtkiem byliśmy bardzo zażyłej przyjaźni. To nasze rodziny się też przyjaźniły, bo moja żona z Basią Kilarową też bardzo często ułatwiały nam kontakt, bo między nami dochodziło do różnych z czasem sporów czy scysji zadziwiającego charakteru, bo różniło nas bardzo wiele i nie było z tego powodu konfliktów, a czasami jakiś maleńki drobiazg powodował lawinę jakichś nieporozumień. Mogę Państwu wiele rzeczy o Wojtku opowiedzieć jako o człowieku, bo on był niezwykłym człowiekiem, po prostu wartym opisu, ale też wartym zachwytu, mimo że w wielu sprawach był niebywale, jakby to powiedzieć, ekscentryczny, powiedzmy łagodnie. Na przykład, no może najważniejsza kwestia, która nas łączyła, nie dzieliła, ale która mnie no, zadziwiała, to była religijność Wojtka. Wojtek potrafił być religijny na takim bardzo ludowym poziomie. Był człowiekiem odmawiającym różaniec, jeżdżącym do Częstochowy i jednocześnie był bardzo światłym teologiem, bardzo dużo wiedział o teologii, z wieloma poglądami się zgadzał, z innymi nie zgadzał. Był chyba podobnie jak ja niechętny takim angelicznym tendencjom twierdzenia, że prawda, piekło jest puste i że wszystko zostanie wybaczone. Wydaje mi się, że miłosierdzie i sprawiedliwość razem stanowią jakiś komplementarny zespół wartości. Natomiast jak się tylko na jedną stronę postawi, to się chyba coś zwichnie w duchowości. No więc Wojtek był od tej strony człowiekiem już niezwykłym, idącym pod prąd swojemu środowisku, swojemu otoczeniu. Był bardzo związany z Lwowem, był związany z Rzeszowem, był związany potem z Katowicami. Nie znosił tak zwanej warszawki, czyli tej koterii, która w sztuce jest bardzo mocna i ma wielkie wpływy przez to, że jest blisko władzy. On tego szczerze nie znosił i był przekorny i nawet chyba przesadzał w odwrotną stronę. Ale Wojtek miał jeszcze inne zabawne słabostki. Był człowiekiem zarabiającym oszałamiające pieniądze. Mało ich używał, ale czasami robił rzeczy, które budziły w nas jego przyjaciołach no po prostu już taką wesołość przechodzącą w chichot. Na przykład kupił sobie w Paryżu jakąś niewiarygodnie drogą marynarkę, którą no, miał metkę napisane, było wyraźnie, że ona kosztowała no ileś tam tysięcy franków, bo to jeszcze były franki. Mówiliśmy, Wojtku, gdzie ty będziesz w tym chodził? A on mówi, czyście zwariowali, przecież ja nie po to kupiłem marynarkę, żeby ją nosić, ona ma wisieć w szafie i ja się nią cieszę. Podobnie miał wspaniałego, to zmieniał kilkakrotnie, Mercedesa z białą skórą, ale używał go głównie, żeby słuchać muzyki w samochodzie, w garażu. Natomiast myśmy mu wbijali w głowę, że w tych czasach, lata 90., jeżdżenie Mercedesem jest niebezpieczne, są po prostu gangi, które mogą go z tego samochodu wyciągnąć, zostawić na szosie, a samochód pojedzie do Kazachstanu. Wobec czego Wojtek się wystrzegał jeżdżenia, używał taksówek, a samochód stał w garażu. No więc choćby to już czyni z niego postać no bardzo ekstrawagancką. Był bardzo czuły na różne formy towarzyskie i na przykład no, była śmiertelnie poważna zasada, że nie wolno dzwonić po 10 wieczór. Ale był wyjątek. On szalenie lubił dowcipy i mówi, jak masz dobry kawał, to możesz dzwonić o północy. Teraz te dowcipy Wojtka były bardzo znamienne. I ja dlatego Państwu jeden opowiem, bo on mówi o czymś więcej niż tylko o tym, co śmieszne. To jest dowcip nieprzyzwoity, ale tak zwany świński dowcip. Ja sporo ryzykuję, bo tu widzę tyle pani, takie godne towarzystwo, a to jest świństwo po prostu. On przebiega w ten sposób. W Paryżu restauracja u Maksima, ta jedna z najdroższych, wychodzi taki tłuścioch, a przy wejściu siedzi żebrak i mówi, głodny jestem. A tłuścioch na to, jakże ci zazdroszczę. Proszę Państwa, no to jest no oczywiście dowcip z nędzy ludzkiej, ale Wojtek uwielbiał tego rodzaju dowcipy. Albo też dowcipy idiotyczne kompletnie, które go cieszyły jak dziecko. Znowu dowcip o pani, która zamówiła specjalnie na miarę szafę w swoim domu, taką do wnęki, zainstalowaną tą szafę, a tutaj za każdym razem jak tramwaj ulicą przejeżdżał, to szafa się otwierała. No więc pani wezwała technika, żeby natychmiast to naprawił. Technik ogląda, mówi, i on nie widzi, dlaczego to się dzieje. Mówi, spróbuję zobaczyć od środka, wszedł do szafy, i w tym momencie wkracza mąż, otwiera szafę, znajduje technika i pyta, co pan tu robi. A technik odpowiada, ja wiem, że w to trudno uwierzyć, ale ja czekam na tramwaj. No więc z takimi dowcipami można było do Wojtka dzwonić po południu, ale również po północy. Takie rzeczy chętnie kolekcjonował. I rzeczywiście to poczucie humoru miał ogromne. No ale to można tak długo by jeszcze opowiadać o najrozmaitszych aspektach jego działania. On szalenie ukrywał swoją działalność dobroczynną, ale fundował stypendia różnym lekarzom, wspierał szpitale, robił rzeczy ogromne i o tym nie wolno było nigdy mówić publicznie. No, to był zakaz śmiertelny. Mówi, to jest moja prywatna sprawa i nie macie mnie za co chwalić, ani też w ogóle tego cytować.
Wojciech Kilar, genialny muzyk i niezwykle barwna postać, zwłaszcza jak opowiada o nim Krzysztof Zanussi. Spotkanie z reżyserem zorganizowała Fundacja Film Kultura oraz Kino za rogiem Cafe. Był to finał urodzin Wojciecha Kilara, na które złożyły się także projekcje filmów z jego muzyką, spotkanie z Magdą Miśką Jackowską, autorką książki o kompozytorze, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 imienia Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Kino za rogiem Cafe. Znakomita inicjatywa. To był radiowy kinematograf. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Adam Głaczyński. Audycję zrealizował Maciej Rosół.
Radiowy kinematograf.